Projekt Tu Nauka, realizowany przez Fundację na rzecz Rozwoju Szkolnictwa Dziennikarskiego w ramach zadania Społeczna Odpowiedzialność Nauki, został dofinansowany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.
Dzień dobry, przed nami kolejny odcinek cyklu Tu Nauka, przed mikrofonem Kasia Wojtasik. Zapraszam serdecznie i szczerze żałuję, że o temacie, który dzisiaj będzie nas interesował, rozmawiamy w warunkach radiowych, które mimo wszystko oczywiście są przyjemne, ale może nie aż tak jak te, w których powstawały badania, nad którymi dzisiaj będziemy się w towarzystwie autorek pochylać. W studiu doktor habilitowana Emilia Janeczko i doktor inżynier Małgorzata Woźnicka z Wydziału Leśnego Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego.
Tu nauka.
Będziemy rozmawiały o gatunku, które badały panie w Biebrzańskim Parku Narodowym i można sobie wyobrażać, że to będzie jakiś gatunek zwierzęcy, ale tu jest ten haczyk, chodzi o gatunek ludzki, o birdwatcherów, czyli ludzi, którzy postanawiają, zaraz sobie opowiemy, z jakich powodów i w jakich warunkach obserwować ptaki. To jest projekt, w który zaangażowani byli naukowcy również z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego i Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Czy było państwo na tych badaniach więcej niż obserwatorów ptaków? Kto dominował liczebnie w Biebrzańskim Parku Narodowym?
Tak, na dobrą sprawę. W samym badaniu nad tym zagadnieniem uczestniłyśmy tylko we dwie, czyli SGGW. Natomiast czym innym jest już artykuł i tutaj rzeczywiście bardzo mocno pomogli nam koledzy z Olsztyna i z Poznania, a szczególnie w tej części dotyczącej statystyki. No bo nie ukrywam, że od początku zależało nam na tym, żeby ten artykuł mógł zaistnieć w jakimś prestiżowym czasopiśmie. I finalnie, po długim czasie, rzeczywiście tak się stało. Natomiast w samych badaniach uczestniczyłyśmy od początku we dwie.
A co leżało u podstaw tych badań? Czy chodziło o taką prostą odpowiedź na pytanie, kto obserwuje ptaki, kogo one interesują?
Na początku interesowałyśmy się, jak nasze społeczeństwo czerpie z przyrody, jak wypoczywa na terenie lasów, na takich terenach naturalnych. I jakby było to efektem tego. My badaliśmy nie tylko to, jak ten birdwatching, ale również inne elementy rekreacji, wypoczynku na terenach leśnych. Więc to był jeden z tych elementów, które cały czas badamy.
Czyli mamy szerszy kontekst, w jakim powinniśmy myśleć o birdwatchingu. Nie zawsze chodzi o ptaka, mówiąc wprost, tylko o to, żeby tam się wydarzyło coś jeszcze, prawda?
Tak.
Tak, dokładnie tak. A poza tym jest też tak, że u podstaw tych naszych poszukiwań gdzieś leży takie powiedzenie, które często się w różnych okolicznościach pojawia, z gustami się nie dyskutuje. Więc my od początku próbujemy dyskutować z gustami, ale żeby o nich dyskutować, musimy wiedzieć, jakie one są, jakie są te ludzkie preferencje, oczekiwania, jak ludzie się zachowują wśród przyrody również. No i te badania dotyczące birdwatchingu są takim elementem niedocelowym. My cały czas nad tymi preferencjami się pochylamy. Badamy nie tylko birdwatching. Ostatnie badania były prowadzone w zupełnie innym regionie kraju i dotyczyły szeroko rozumianych usług ekosystemowych, także to jest jakaś część naszej działalności.
A skąd ten Biebrzański Park Narodowy? Największy, to po pierwsze, ale czy to jest jakaś taka miejscówka popularna wśród tych, którzy oglądają ptactwo?
Wśród ludzi, którzy się parają birdwatchingiem, to jest na pewno obszar znany, rozpoznawalny i taki, który stanowi trochę mekkę dla birdwatcherów. No bo, tak jak pani wspomniała, jest największym parkiem narodowym w Polsce. Ale to też są olbrzymie obszary mokradłowe, które są siedliskiem lęgowym dla wielu gatunków ptaków. Więc na pewno w środowisku birdwatcherów ten obszar jest znany. A nasza przygoda z nim, tak na dobrą sprawę, zaczęła się właśnie ciut chwilę przed tymi badaniami. Mamy taką grupę studentów, studiów podyplomowych, z którymi regularnie wyjeżdżamy w różne zakątki naszego kraju i nie tylko. I jedna z tych wypraw to był Biebrzański Park Narodowy. Byłyśmy absolutnie zafascynowane tym miejscem, krajobrazem, ludźmi, sposobem takiego ludzkiego przyjęcia. I wtedy też rozmawiając z dyrekcją parku, rozmawiając z pracownikami, muszę powiedzieć, że tutaj rzeczywiście mieliśmy największe wsparcie właśnie ze strony dyrekcji parku. Pojawiła się taka myśl, a potem decyzja, że chcemy spróbować sprawdzić, jakie są preferencje tych birdwatcherów, jak ci ludzie postrzegają Biebrzański Park Narodowy, na ile mają jakieś zapotrzebowanie, jeśli chodzi o infrastrukturę rekreacyjną. I to właśnie był taki punkt jakby wyjścia do tych naszych dalszych prac związanych z przygotowaniem kwestionariusza, przetłumaczenia tego kwestionariusza na kilka języków.
Bo przyjeżdżają też obcokrajowcy?
Oczywiście, że tak. I wyniki naszych badań pokazują, że 70% to są rzeczywiście nasi krajowi turyści. Natomiast 30% to byli mieszkańcy różnych krajów w Europie, głównie z Wielkiej Brytanii, z Danii, z Belgii i innych tego typu krajów, krajów Europy Zachodniej.
Tu nauka.
O birdwatchingu, czyli obserwacji ptaków, rozmawiamy dzisiaj w cyklu Tu Nauka. Wynikami swoich analiz na ten temat dzielą się doktor habilitowana Emilia Janeczko i doktor inżynier Małgorzata Woźnicka z Wydziału Leśnego SGGW. Wynika z badań przeprowadzonych w Biebrzańskim Parku Narodowym, że taki typowy birdwatcher, który powinien nam stawać przed oczami na hasło tej profesji czy też tej pasji, to mężczyzna obwieszony lornetkami, to już moja interpretacja, i w dodatku taki, który nad Biebrze przyjechał z dużego miasta.
Tak, to potwierdzenie. Na dodatek jeszcze możemy powiedzieć, że jest to już taki mężczyzna, tak jak nasze wyniki pokazały, w wieku 30-50 lat. Natomiast wyniki innych naukowców pokazują, że jednak są to starsi panowie. Nie zawsze obwarowani tymi lornetkami. To już jest jakby kolejne stadium, ta lornetka na szyi. Natomiast faktycznie ta grupa jest wyróżnia.
A co z kobietami?
To wszystko też nie jest takie zero-jedynkowe. To rzeczywiście w naszych badaniach, ale też proszę pamiętać, że próba, którą uzyskaliśmy, to było raptem 350 osób albo coś koło tego. Natomiast więc nie można powiedzieć, że to były jakoś szeroko zakrojone badania. Zresztą nie wiem, czy wspominałam, pewnie nie, ale one były realizowane jako nasze działanie takie typowo hobbystyczne. My nie miałyśmy żadnego wsparcia finansowego dla tego projektu. Więc wracając do pani pytania, tutaj sprawa wygląda tak, że zależy, gdzie badania są prowadzone rzeczywiście. Na przykład wiele takich prac pochodzących ze Stanów Zjednoczonych pokazuje, że w birdwatching też są zaangażowane kobiety. Tylko pytanie, w jaki sposób są zbierane ankiety. Myśmy się zdecydowali na badanie w terenie i tutaj mieliśmy trochę dużą reprezentację rzeczywiście mężczyzn. Natomiast gdybyśmy próbowali uzyskać pytania czy odpowiedzi na te nasze pytania w drodze chociażby jakiegoś festiwalu czy jakiegoś eventu, na którym są całe rodziny, to najprawdopodobniej okazałoby się, że ten model birdwatchingu jest jednak trochę inny. Raczej zaobserwowaliśmy, że mężczyźni, którzy przyjeżdżają oglądać ptaki, nie przywożą ze sobą całych rodzin, czyli gdzieś te kobiety są tam w tle. To nie jest taka popularna forma turystyki. No i nie spotkałyśmy się z takimi sytuacjami, że mężczyzna obserwuje ptaki, a kobieta w tym czasie zajmuje się czymś innym. To tutaj tak nie wygląda. Tak? Jednak jest to jakaś domena mężczyzn.
Myślałam bardzo prosto o birdwatchingu, to znaczy, że ktoś po prostu wychodzi w przestrzeń, zabiera może jakiś sprzęt optyczny, ale dookoła tego procesu są też inne aktywności, które birdwatcherzy czasem podejmują i też zostały przez panie zbadane.
To jest faktycznie coś więcej. To jest pełne jakby zaangażowanie się w ten birdwatching, polega na tym, że nawet konkurują między sobą, kto więcej ptaków zobaczy. Są przecież specjalne kluby, strony, gdzie chwalą się tymi zdjęciami, no bo to polega na tym, że zobaczę ptaka i zrobię mu zdjęcie. Kto więcej takich klub 300 przecież jest, gdzie trzeba dążyć do zobaczenia przynajmniej 300 gatunków. Oprócz tego to nie sama obserwacja, to też notatki, to też dowiadywanie się, wymiana informacji między sobą. No a ten już powiedzmy najwyższy etap na takiego zaangażowania się to również jakby ochrona tych ptaków, budowanie gniazd ptakom, które są zagrożone w jakiś sposób.
Ale to już nie w parku, prawda?
Nie, to mówimy o szerokim pojęciu, tak? O birdwatchingu, abstrahując od Biebrzańskiego Parku. Rzeczywiście jest tak, jak doktor Woźnicka przed chwilą powiedziała, I to też w wielu pracach u nas w Polsce się już wcześniej pojawiło. Między innymi Darek Anderwald, który zajmuje się ptakami, który po prostu jest takim naszym też oparciem, jeśli chodzi o ten birdwatching. W swoich pracach te kilka stopni zaangażowania właśnie w tą formę rekreacji wymienił. I mnie się wydaje, że jakby model aktywności zależy w dużej mierze, związany z tym birdwatchingiem, zależy właśnie od tego stopnia wtajemniczenia. Bo jeżeli to są ludzie, którzy dopiero zaczynają, którzy mają za sobą pierwsze doświadczenia związane z dokarmianiem ptaków, to być może to jest wyjazd w szerszym gronie. Tak? Jedziemy do Biebrzańskiego Parku Narodowego, przy okazji ja jako mężczyzna pooglądam sobie ptaki. A może rodzina będzie mogła skosztować tych lokalnych specjałów, albo na przykład będzie mogła zanocować w jakimś gospodarstwie agroturystycznym, gdzie są rowery, gdzie są być może konie, może jakieś inne atrakcje. Natomiast im dalej w las, czyli im zdobywamy kolejny stopień, no to tutaj już stajemy się bardziej odosobnieni, tak? Bardziej zależy nam na
żeby nikt nie przeszkadzał.
Tak, dokładnie tak. Czyli tutaj musi być absolutna cisza. Ta cisza jest niezbędna, żeby można było obserwować przyrodę, żeby można było jakiegoś ptaka w ogóle sfotografować. To wiele takich sklepów, które oferują specjalny ekwipunek, tak, wyposażenie po to, żeby można było się ukryć i być przez chwilę przynajmniej niewidzialnym.
Tu nauka.
O birdwatchingu, czyli obserwacji ptaków, rozmawiamy dzisiaj w cyklu Tu Nauka. Myślę, że bardzo działający na wyobraźnię temat, bo można od razu wizualizować sobie piękny Biebrzański Park Narodowy, rozmaite gatunki ptaków i innych zwierząt, które się tam pojawiają, no i birdwatcherów, czyli ludzi z lornetkami albo bez, którzy uparcie kolejnych gatunków wypatrują. Wiemy już z poprzednich minut naszej rozmowy, że nie tylko o samą obserwację i odhaczanie kolejnych gatunków ptaków chodzi, ale że cały proces ma też mnóstwo innych aspektów, choćby po prostu pewien rodzaj odpoczynku czy odwiedzanie konkretnych miejsc. Ale jakie jeszcze inne aspekty birdwatchingu możemy wymienić i czy będą one pozytywne? I może od razu zadam drugą część tego pytania, czy w jakiś sposób negatywnie birdwatching może się na środowisku odznaczać?
Więc pozytywy są na pewno. Przede wszystkim może dla lokalnych mieszkańców. To tam nie zawsze jest praca, prawda? Więc możemy poprzez rozwój tego birdwatchingu, zaoferowanie im tych dodatkowych, chociażby miejsc noclegowych, całej gastronomii, to już jest pożytek dla tych lokalnych mieszkańców. Jeżeli chodzi o wady, oczywiście, że one tutaj mogą gdzieś się zaczynać pojawiać, bo zawsze będziemy to towarzyszyć. Jeżeli jest, chociaż w naszych badaniach wyszło, że birdwatching to nie jest moda, więc to nie jest tak, że to ciągną i tylko ażeby się pochwalić sobie, zrobić zdjęcie, że jednak są to ludzie bardzo zaangażowani. Niemniej może się zdarzyć, że będzie ich bardzo dużo i tutaj ta wytrzymałość przyrody jest jednak ograniczona, prawda? Te możliwości przyrody są ograniczone. Aczkolwiek do tej pory nie stwierdzono negatywnego wpływu birdwatcherów na przyrodę, na Biebrze. Ale może im bardziej będziemy promować, tym bardziej będziemy musieli uważać na tą granicę, żeby ją postawić, chociażby ilości osób, które dany park może przyjąć.
Też wydaje mi się, że warto zwrócić uwagę, że akurat ten birdwatching jest taką formą rekreacji, która wiąże się jednak z wyższym poziomem świadomości i wyższą wiedzą przyrodniczą. No bo jeżeli się interesujemy jakimś tematem, znamy biologię gatunków, no to z jednej strony wiemy, kiedy dany ptak zakłada lęgi i kiedy wychowuje potomstwo, a z drugiej strony wiemy, które gatunki są zagrożone. Także z jednej strony właśnie przejście na ten kolejny poziom znajomości birdwatchingu pozwala lepiej chronić przyrodę, ale oczywiście są też sytuacje, kiedy i z tego pewnie sobie zdajemy sprawę, że wykonanie jakiegoś zdjęcia czasami jest o tyle niebezpieczne, że może powodować degradację jakichś gniazd lęgowych i wnikanie w taką sferę, gdzie człowieka przez przynajmniej jakąś chwilę nie powinno być. Więc oczywiście, jak każda forma turystyki, birdwatching pewnie jest formą zagrażającą przyrodzie, ale ja bym tego aspektu aż tak mocno nie uwypuklała, dlatego że rzeczywiście birdwatcherzy to są ludzie o dużym poziomie świadomości ekologicznej.
Czy to jest, możemy trzymać się Biebrzańskiego Parku Narodowego, ale taka sytuacja, gdzie ta nagroda, czyli kolejny zobaczony ptak, gatunek jest dosyć prosta. Jak sobie to przeliczyć? Idziemy 10 minut przez Biebrzański Park Narodowy i widzimy 5 gatunków? Czy to jednak są godziny, skoro mamy marzec za oknem, to można sobie wyobrażać, że pewnie jeszcze w zimnym spędzone.
To nie takie proste. My jadąc na przykład do parku kilkakrotnie, próbowałyśmy zobaczyć bataliony. No to było takie nasza fiksacja. Skoro prowadzimy badania nad birdwatchingiem, to może warto byłoby zobaczyć tego bataliona, nie tylko na zdjęciu, na obrazku, na znaczku pocztowym, ale właśnie na żywo. No i muszę pani powiedzieć, że nam się to niestety nie udało. Także wrócimy do Biebrzańskiego Parku Narodowego nad Biebrze. Być może jeszcze kiedyś tego bataliona zobaczymy. Także to chyba zależy po prostu. Trzeba mieć trochę szczęścia w tej wyprawie. Trzeba trafić na odpowiednie warunki pogodowe, odpowiednia pora roku. To nie jest takie oczywiste, że pojedziemy nad Biebrze i na pewno zobaczymy 5 gatunków, a może 6, a może żadnego. Chociaż jest to raczej mało prawdopodobne.
Mówiła doktor habilitowana Emilia Janeczko i doktor inżynier Małgorzata Woźnicka z Wydziału Leśnego SGGW. Marzec i kwiecień to dobre miesiące do tego, żeby zacząć obserwację ptaków, a to dlatego, że właśnie migrują, wracają i są dosyć widoczne. Ten Biebrzański Park Narodowy, o którym rozmawiałyśmy, wydaje się wymarzonym miejscem do obserwacji, ale to nie tak, że teraz wszyscy, którzy chcą oczywiście obserwować ptaki, muszą wyjeżdżać z dużych miast, bo na przykład w Warszawie w ciągu roku można zaobserwować około 250 gatunków ptaków, tak wyliczyli ornitolodzy. Jeśli ktoś chciałby zacząć, to Paweł Pstrokoński, ornitolog oczywiście, autor książki Wszystkie okna dla oknówek, związany z Instytutem Nauk o Zwierzętach SGGW, przekonuje, że nie jest to trudne i z pomocą przychodzą nam nowe technologie.
Halo, tu nauka.
Dużym atutem w tej chwili jest cyfryzacja, czyli rozwój technologiczny, jaki nastąpił, i to bardzo pomaga też właśnie w nauce. Głównie chodzi mi o rozpoznawanie głosów. Jest taka aplikacja BirdNet.
Taki szazam dla ptasich głosów.
Dokładnie, szazam dla ptasich głosów. Każda może sobie tę aplikację pobrać. Tu problemem jest bardziej jakość samych urządzeń, ponieważ mikrofony, które mamy w naszych smartfonach, zbierają bardzo dużo tła, więc często wyskakuje komunikat Homo sapiens. Urządzenie wie, że coś słyszy i słyszy głównie człowieka, więc przydają się jakieś mikrofony kierunkowe, ale myślę, że na początek takiej przygody z ptakami to jest dobre, żeby poczynić te pierwsze kroki.
A oko nam wystarczy, czy jakiś optyczny sprzęt by się jeszcze przydał?
No z pewnością lornetka będzie mile widziana, chociaż w mieście ptaki są wszędzie i tak naprawdę każdy z nas może poczynić obserwację bez lornetki, do czego gorąco zachęcam. Wystarczy popatrzeć wokół siebie, wróble, które są jeszcze wszędobylskie, chociaż ich liczebność bardzo mocno maleje, gołębie, wrony, kawki, szpaki, sikory. Te ptaki spokojnie można obserwować bez lornetki. No jeżeli zainteresujemy się, jeżeli ten BirdNet nas wciągnie, jeżeli będziemy chcieli więcej, no to myślę, że bez lornetki się nie obędzie.
Tyle o birdwatchingu. Kolejny odcinek cyklu Tu Nauka za tydzień o tej samej porze. Do usłyszenia.
Projekt Tu Nauka realizowany przez Fundację na rzecz Rozwoju Szkolnictwa Dziennikarskiego w ramach zadania Społeczna Odpowiedzialność Nauki został dofinansowany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.